Chrystus. Bardzo serdecznie witam, wita się Barbara. Program realizuje ojciec Benedykt. Witam ojcze. Drodzy państwo, dzisiaj będziemy mówić o osobach bezdomnych. Widzimy, jaka jest pogoda, odczuwamy tę pogodę wszyscy. Jakoś tak przykro, ale szczególnie tragicznie, powiedziałabym, te niskie temperatury działają na osoby, które no, nie mają gdzie się podziać, które chodzą po ulicach, nocują na klatkach, gdzieś w altankach. Dlatego dzisiaj będziemy o tym mówić i gościmy w studiu przedstawicieli Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta, wiceprzewodniczącą zarządu, panią Hannę Szymańską z Towarzystwa Pomocy Brata Alberta w Grudziądzu oraz pana Witolda Buczkowskiego, który jest wiceszefem schroniska w Grudziądzu, schroniska imienia brata Alberta. Proszę państwa, wy jako towarzystwo, którego patronem jest święty Albert, jesteście szczególnie powołani do tego, żeby pomagać osobom bezradnym, bezdomnym, ubogim. To ten przykład świętego brata Alberta chyba was natchnął do tego, żeby stworzyć tego rodzaju organizację w Grudziądzu również. Może powiedzcie o tym, jak powstaliście. Zawsze tak na początku dobrze, żeby jak gdyby przedstawić się, żeby radiosłuchacze wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Pani przewodnicząca?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Koło nasze powstało dzięki zasługom i determinacji ówczesnego proboszcza parafii świętego Mikołaja, księdza infuata Tadeusza Nowickiego. Powstaliśmy w 93 roku, przy czym należy dodać, że towarzystwo jako takie powstało w 81 roku, założone przez kardynała Henryka Gulbinowicza w Wrocławiu. Wrocław to jest jak gdyby taki nasz zarząd, taka główna siedziba Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta i potem w kolejnych latach powstawały różne koła w różnych regionach naszego kraju, aby tę misję...
też powstało, ale krótko działało.
aby tę misję głównego założyciela, czyli brata Chmielowskiego, można było kontynuować przez kolejne lata. I właśnie determinacja księdza infuata Tadeusza Nowickiego spowodowała, że to nasze towarzystwo powstało, utrzymało się, otrzymaliśmy taki dom, który swego czasu w latach 80. był internatem przedsiębiorstwa budownictwa rolniczego. Potem po 89 roku w wyniku transformacji się wszystko pozmieniało i ten budynek otrzymaliśmy jako
siedzibę swoją.
Jako taką siedzibę. No trochę to trwało, zanim udało nam się to wyremontować, zamienić na tego typu działalność, czyli działalność schroniska. I tę działalność rozpoczęliśmy 1 lutego 1994 roku. Ksiądz infuat, poświęcając ten dom bezdomnym, powiedział, że to jest wyrzut sumienia dla sytych i bogatych. I chyba coś w tym jest. I chyba wtedy, w tym 94 roku, nikt sobie nie zdawał sprawy, że ta działalność tak szybko rozwinie się i ona się będzie
tak
dalej
potrzebna.
I że tak, będzie się tak dalej
tak,
rozwijała.
Oczywiście.
W naszym schronisku dzisiaj jest 117, należałoby dodać, że właściwie mamy dwa schroniska. Jedno właśnie w Grudziądzu, w województwie kujawsko-pomorskim, jak wszyscy wiemy, a drugie w województwie pomorskim, które zarząd główny przekazał nam w 2000 roku, to jest w Mętowie Granicznym. Najpierw powiem o tym grudziąckim schronisku.
Pani Hanno, może powiedzmy, co to jest takiego schronisko, bo wiem, że prowadzicie jeszcze inne formy, żeby nam się już nie myliło.
Nie myliło, tak? Więc to schronisko jest to takie miejsce, gdzie przebywają osoby, które utraciły z różnych powodów swoje miejsce zamieszkania i tam one przebywają przez cały czas. Mamy nawet takich pensjonariuszy, którzy są u nas, 10 i nawet trochę więcej lat.
To są, jak taki dom pomocy.
Tak, bo to jest dom taki pomocy dla niektórych osób, przy czym ludzie ci z różnych powodów się znaleźli w takiej sytuacji. Myślę, że w jakichś 80...
To będziemy jeszcze o tym pewnie
dobrze,
mówić,
będziemy dokładnie mówić, tak? A niezależnie od tej pomocy, takiej, od tego schroniska, prowadzimy jeszcze noclegownię i ogrzewalnię. W tym roku właściwie ją uruchomiliśmy.
Noclegownia
to jest miejsce schronienia dla osób, które potrzebują tej pomocy w ciągu nocy. Ona jest czynna od godziny 19 do godziny 7 rana. Tam każdy, kto nie ma się gdzie podziać, to może tam przyjść, dostanie gorącą herbatę rano, dostanie posiłek i opuszcza.
Kąt do spania.
Tak. I tak samo jest, jeżeli chodzi o ogrzewalnię, to tam to już są tylko krzesełka, ponieważ na ogół to są osoby, które są przywożone czy przez Straż Miejską, czy policję, które są pod wpływem mimo wszystko alkoholu i one nie mają się gdzie podziać i wtedy są tam do nas przywożone. Przy czym należy dodać, że w tej chwili, ponieważ taka jest bardzo niska temperatura i to zresztą jest od lat u nas, tego typu działalność jest jak gdyby prowadzona przez całą dobę i ci ludzie, którzy tam są, to mogą, otrzymują posiłki wszystkie.
Chodzi o ogrzewalnię.
I ogrzewalnie i o noclegownie, ponieważ no trudno, żeby oni opuszczali to rano, tak, jak jest temperatura minus 20 stopni, w związku z czym pozwalamy im być tam przez całą dobę. Ale mogę powiedzieć, że jest to takie trochę taka ciężka ta nasza praca, ponieważ taką podstawową zasadą dla wszystkich naszych pensjonariuszy, obojętnie jakiego
formie,
typu
tak
schronienia oni korzystają, to jest podstawowa zasada, żeby nie pili.
Trzeźwość, tak.
I tu jest wielki problem. Tak jak już w schronisku to jest, wynika to z regulaminu i ci ludzie się bardzo pilnują, żeby tutaj nie popadać, nie pić to. Natomiast ci, którzy korzystają z noclegowni, z ogrzewalni, to mamy problemy. Nie dalej jak w piątek byli nasi pensjonariusze przez całą dobę i proszę sobie wyobrazić, że opiekun, który poszedł, po paru minutach chodził co jakiś czas, przychodził z butelką denaturatu i kolejnego alkoholu, więc utrzymać trzeźwość wśród tych osób to jest naprawdę...
A w tej chwili słyszałam w radiu informacje, że mogą również osoby pod wpływem alkoholu, to chyba bardzo niebezpieczne.
Tak, ale oni po prostu siedzieli w noclegowni i kolega, bo przecież te nasze pomieszczenia nie są zamykane, to nie jest więzienie, i mogą przyjść i wyjść. W związku z czym poszli, tam grupa poszła do kolejnego sklepu, kupiła denatura, dała im ten denatura przed okno i oni myśleli, że są bezkarni. No i tak, że będą mogli.
I to jest problem bezpieczeństwa dla innych
dla pozostałych,
osób.
Oczywiście, tak. To jest ogromny problem.
To nie jest tylko ideowa sprawa.
Nie,
przecież
to nie jest ideowa sprawa i to jest ogromny problem dla tych, którzy tam są.
I te
problem
hasła
dla
też
nas
są niedobre tego rodzaju, które słyszymy.
Nie, bo uważam, tak, że tak jednak nie powinno być, tego, ponieważ ci ludzie uważają, że wtedy ta pomoc, która im się należy, ta pomoc, oni z siebie nie muszą nic dać, oni tylko mogą brać. A ja uważam, że jednak te działania muszą być w obu kierunkach. Oni muszą dać trochę z siebie, a my dajemy, uważam, bardzo dużo. Także ta pomoc jest w naszym mieście jest bardzo dobrze prowadzona. Zresztą istniejemy już tyle lat, bo właściwie w następnym roku będziemy wchodzić w 20-lecie z istnienia swojego koła. W związku z czym i nasze doświadczenie jest duże. Spotykamy się z różnymi ludźmi. O różnym sposobie myślenia, o różnych takich życiowych tragediach, lepszych i mniejszych i większych. Mamy też osoby, które są w jakiś sposób tak nieprzystosowane do życia. Osoby, które zostały wyrzucone przez swoje dzieci, co uważam, że to już jest w ogóle straszną sprawą. Mało tego, jeszcze te osoby zostały obciążone przez dzieci kredytami i komornik z ich dochodów ściąga im tą należność, którą mają uiścić do banku. Także sytuacje są różne.
Pewnie będziemy za chwileczkę jeszcze o tym mówić, bo dziękuję pani prezes Hanna Szymańska, wiceprezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Grudziądzu. Teraz może spytamy pana kierownika schroniska, zastępcę kierownika, ale to tak wiadomo, że tak trudno.
Jasne, trudno mówić.
Oczywiście. Więc panie kierowniku, pan ma do czynienia bezpośrednio z osobami, które przychodzą, aby uzyskać pomoc. Jest pan kierownikiem schroniska. Proszę powiedzieć, bo już pani prezes powiedziała troszeczkę, z jakich powodów osoby trafiają do schroniska, ale proszę powiedzieć troszeczkę o schronisku samym. Ile jest osób? Jak funkcjonuje? Jaki jest rytm dnia? O waszym schronisku, o tym, z którym pan kieruje.
To znaczy kierujemy wspólnie właśnie z moim kolegą tymi dwoma schroniskami i w schronisku w Grudziądzu mamy teraz 117 osób.
To jest dużo.
Bardzo. To jest bardzo dużo. No, nigdy tyle osób nie mieliśmy w schronisku. Troszeczkę nas to martwi, bo zawsze dla nikogo nie brakowało miejsca, a w tym roku muszę powiedzieć, że pierwszy raz tak jest prawie pełno. Nie ma miejsc. Natomiast
jaka jest zasada przyjmowania? Bo rozumiem, z tego co pani prezes powiedziała, rozumiem, że do ogrzewalni czy do
noclegowni
można z ulicy jakby
Oczywiście.
Wejść wtedy, kiedy jest się w potrzebie tak zwanej, prawda, mówiąc potocznie. Natomiast
to znaczy każdy, kto się zgłasza do noclegowni i do ogrzewalni, to
jest przyjęty
i na drugi dzień rozmawiamy z taką osobą i wtedy postępujemy dalej. Co z taką osobą robić? Jak ona sobie wyobraża dalszą swoją sytuację? Bo może ona tylko chce na przykład korzystać z noclegowni.
Tak, może prowadzić swoje życie
i tylko chce na przykład, że tam, gdzie akurat teraz mieszka, jest tak zbyt zimno, że po prostu na nocleg sobie przyjdzie.
Natomiast do schroniska podejrzewam, że jest bardziej skomplikowane.
No nie jest skomplikowane, ale każdy Grudziądzanin nie ma problemu, żeby... Schroniska jest w Grudziądzu, więc nie ma problemu dla Grudziądzan, żeby jeżeli ktoś przestrzega regulaminu tego, który my przedstawiamy, że po prostu musi zachować trzeźwość i dostosować się do tych naszych zaleceń musi być po prostu później zarejestrowany w biurze pracy. Musisz poszukiwać tej pracy i takie proste rzeczy, żeby po prostu w biurze pracy musi być ubezpieczony, dlatego musi być ubezpieczony, żeby mógł korzystać z pomocy lekarskiej. I to jest wszystko. Jeżeli ktoś jest z obcej gminy, to kontaktujemy się z tą gminą
i ustalamy,
bo może gmina nie chce na przykład, żeby ktoś w naszym schronisku przebywał.
Może
tylko
ma swoje możliwości. Tak.
Oczywiście może mieć swoje schronisko, tak jak w Toruniu na przykład, że wtedy przebywa w Toruniu. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym drugim schronisku, które mamy w Cmentowie Granicznym.
Jest odległość, bo to
jest 40 kilometrów i to jest, bym powiedział, gospodarstwo rolne, w którym mamy tam 7 hektarów i część osób po prostu tak rotujemy z jednego schroniska do drugiego, bo tam mamy tą ziemię, którą...
Trzeba pracować.
Mamy tam świnki, swoją taką hodowlę i tam wszyscy... warzywnik, ogród i przede wszystkim trzeba pracować na takim gospodarstwie i tak uważamy, że praca najlepszym lekarstwem jest na wszystko.
I
troszeczkę nas to martwi, że coraz więcej pojawia się osób starszych, że nie ma dla nich miejsc w domu i pojawiają się u nas.
Takich, które już właściwie nie mogą pracować.
Oczywiście, raczej.
I dlatego, tak jak pani prezes powiedziała, to schronisko to tak jak dom pomocy już zamienia. Prawda?
Bo na dzisiejszy dzień w naszym schronisku na te 117 osób to jest 48 rencistów, więc czyli ludzi z jakimiś schorzeniami, więc na pewno jest to jakieś...
Panie kierowniku, proszę powiedzieć, jaki jest rytm dnia, jak to jest, czy zatrudniacie, bo rozumiem, w Domu Pomocy jest mnóstwo personelu i tak dalej, czy u was tak samo jest personel pomocniczy?
U nas w schronisku zatrudnionych jest 15 osób, oprócz tego to są osoby zatrudnione na umowę o pracę, natomiast zarząd i komisja rewizyjna, i to są wolontariusze.
Tak, pracują społecznie. Pracują społecznie.
Organizacje pozarządowe. Natomiast no jest rytm dnia, jest pobudka. Pobudka jest o 7.30.
No, jest to nie tak szybko.
No nie, nie zrywamy w nosy. Tak. Oczywiście, jeżeli ktoś wychodzi do pracy, bo też mamy takie osoby, to wtedy no, po prostu innym rytmem regulaminu,
ja
bym powiedział.
Ja, bo ciekawi mnie, bo pan powiedział, że jest część osób, która jest no, prawie 50%, która nie może, są już rencistami, ale czy w tym miejscu, gdzie mieszkają, czy mają jakieś obowiązki? Jak to jest?
Każdy ma obowiązki, bym powiedział, dostosowane do swoich możliwości.
No właśnie,
jeżeli ktoś na przykład, bym powiedział, jest już starszy, no to robi porządki, bym powiedział, u siebie na pokoju. Nie ma takich dyżurów. Ale u nas nie ma sprzątaczek. Mamy tylko zatrudnione dwie kucharki, które, bym powiedział, rządzą w kuchni, ale na przykład takie obieranie ziemniaków, inne sprawy...
Pomoc musi być.
No tutaj przy kuchni to mamy taką, bym powiedział, grupę, bo muszą mieć badania sanepidu i ten, ale jeżeli chodzi o pralnię, bo mamy tam trzy praleczki w pralni i jest jeden odpowiedzialny i każdy sobie przynosi pranie i może mieć wyprane. Więc jest jeden pracz, w cmentowie to już jeden jest odpowiedzialny za w kotłowni, bo musi być przeszkolony, i to już nie jest tak, że ktoś przyjdzie do skoku.
Tak.
Natomiast takie sprzątanie korytarzy, łazienek, no to jest po prostu są dyżury i każdy to musi po prostu robić. Sprzątanie stołówki po każdym posiłku oczywiście.
Tak, panie kierowniku i pani prezes, ja nie pytam o to bez powodu, bo myślę sobie tak, że no, mówimy o osobach bezdomnych, takich, które już może wiele lat nie były w tym rytmie domowym, nie uczestniczyły w takich zwyczajnych pracach domowych i teraz tak sobie myślę, może troszkę idealistycznie, że takie mieszkanie w takiej wspólnocie, bo to można pewnie tak powiedzieć, i wchodzenie w te proste role, takie domowe, życiowe, typu obieranie ziemniaków, sprzątanie, zmywanie i tak dalej, może być niesamowitą pomocą w takim odbudowywaniu może nawet siebie.
Ja może powiem coś dalej, że jeżeli chodzi, bo czasami zdarzają się usamodzielnienia. Usamodzielnienia chodzi mi o to, że jeżeli osoba na przykład dostanie mieszkanie, to ona nie może pozostać sama. Ona musi mieć przez pewien okres jeszcze kontakt ze schroniskiem. Ona nie może po prostu zamknąć się w tych czterech ścianach i nagle pozostać bez niczego.
Jest
bez niczego.
Takim podopiecznym.
Ona nauczona tego wszystkiego u nas już w tym rytmie takim, bym powiedział,
codziennego życia,
ale pomimo, że pójdzie dalej na swoje mieszkanie, to tak jakbyśmy nie zatracali tego kontaktu.
To bardzo ważne, tak.
Bo żeby ona się później nie zagubiła.
Tak.
Żeby nagle, po prostu nagle w swoim mieszkaniu nie pozostała całkowicie sama i to żeby nie powodowało, że ona wróci z powrotem do schroniska, że nie da sobie rady na tym własnym
tak dużo tym. Możliwości tego świata i niebezpieczeństw, powiedziałabym.
I nieprzystosowania.
Chyba to jest największe. Tak. Brak przystosowania do normalnego życia, nie?
Ja powiem, że usamodzielnie jest takiego typowego, bym powiedział, od zera, bo nie mówię o takich powrotach do rodziny, bo to się częściej zdarza, że odbudowują swoje relacje, że początkowo rodzina widzi, że coś zmieniło się w jego życiu, że przestał
pić, powiedziała, że czasami są osoby jak gdyby usuwane z rodzin ze względu na pewno alkohol. I później pod wpływem jakiegoś takiego kontaktu
I uczestniczenia w jakimś w AA, w różnych programach, bym powiedział, no rodzina widzi, że ktoś się zmienił i zaczyna kontaktować się, powiem, że święta często bywają, że po prostu
powracają do
domów
Rozumiem, że wy macie w swoim programie takiej rehabilitacji w schronisku kontakty z rodzinami, prawda? też?
Mamy, ale muszę powiedzieć, że początek często jest trudny, że dużo rodzin no, nie odwiedza. Przywozi córka ojca i koniec. Nie? I nie odwiedza go na przykład, ani nie przychodzi do niego, ani nie telefonuje.
Rozumiem.
I trudno to jest określić, no, postawić się w sytuacji tych ludzi czasami.
Tak.
Czym to jest spowodowane? Nam się to nie mieści w głowie, no ale takie sytuacje mamy.
Ja szczerze mówiąc, troszeczkę mi państwo zaburzyli takie moje stereotypowe pewno widzenie tego mieszkańca schroniska, bo wyobrażałam sobie, że mieszkaniec schroniska to ta osoba, która naprawdę mieszka na ulicy, zupełnie bezdomna, a tu pan mówi o tym i pani zresztą prezes mówiła, że przywożone osoby przez rodzinę nawet. To jest troszeczkę, myślałam sobie, to może lepiej do domu pomocy, do nauczania, do schroniska.
No chyba dlatego do schroniska, bo to są sprawy jeszcze finansowe w domach pomocy, jednak odpłatność jest bardzo wysoka, natomiast u nas ta odpłatność jest stosunkowo no niewielka, że tak powiem, w stosunku do odpłatności, jaka jest w domach pomocy opieki, w domach pomocy. Tu w zasadzie, jeżeli chodzi o mieszkańców danych ośrodków, to tak jak my mamy podpisane z naszym miastem pomoc dla 70 grudziądzan, w związku z czym tej pomocy udzielamy. Jeżeli chodzi o inne gminy, to gminy, jeżeli taka osoba się znajdzie u nas i chciałaby pozostać, to wtedy kontaktujemy się z daną gminą. Jeżeli ta gmina wyrazi zgodę na to, żeby ta osoba była, to ta gmina płaci za tego pensjonariusza. Więc tutaj głównie to są sprawy finansowe, które mają decydujące znaczenie, żeby ta osoba właśnie u nas przebywała z uwagi na niższe koszty utrzymania. Natomiast każdy z pensjonariuszy otrzymuje łóżko, dach nad głową, jest oprany, jest nakarmiony, są 3 posiłki dzienne, niezależnie od tego, że w zasadzie w umowie, którą mamy, to tam jest tylko 1 posiłek wyszczególniony, my dajemy 3 posiłki. Nikt nie jest głodny, każdy jest nakarmiony. Tutaj kolega mówił o tej takiej pracy. Mamy różnych pensjonariuszy o różnym, że tak powiem, w różnym wieku i różnym stopniu zaangażowania i bardzo by nam zależało, żeby ten udział poszczególnych pensjonariuszy w pracy był jak największy, ponieważ ta praca jednak morską uszlachetnia, aby ona nie była. Natomiast odbudowuje, tak, ale się okazuje, że mamy pewną grupę ludzi, która tych naszych pensjonariuszy, która tylko czeka na te 3 posiłki, on wstaje rano, zje śniadanie, potem czeka na obiad, potem czeka na kolację. Jest całkowicie zrezygnowana. Mamy też grupę taką, która pracuje na cmentarzu, ponieważ nasze schronisko jest jak gdyby tak umiejscowione niedaleko cmentarza parafialnego i swego czasu w umowie z proboszczem parafii, z właśnie z księdzem Infułatem dostaliśmy, że tak powiem, tą pracę i jest grupa, która tam to wykonuje, te wszystkie czynności związane z porządkiem na cmentarzu. Jest też grupa, która wykonuje inne prace, ale jeżeli chodzi o to, żeby w ogóle jak gdyby uzmysłowić tym naszym pensjonariuszom, że praca w jakiś sposób spowoduje, że ten dzień nawet szybciej minie, to nie udaje nam się tego do końca zrealizować. Także jest to mimo wszystko...
Co jest powodem tego?
Myślę, że takie ogólne zniechęcenie. Ci ludzie są jak gdyby całkowicie zniechęceni co do swojej... oni nie widzą jak gdyby nadziei, że to się stało...
Taka bezradność, no, tak?
W jakimś sensie chyba tak, ale też i wygodnictwo wydaje mi się, że tak mało chcą dać od siebie, że oni tylko stawiają roszczenia, tylko stawiają... ciągle mają jakieś uwagi, czy pretensje, czy chcieliby więcej, a nic nie chcą dawać od siebie.
Rozumiem,
a to nie może być
prezes,
tak, że tylko
że
w jedną
tak
stronę działa.
Tak może być w tym schronisku w Grudziądzu, ale chyba w Smętowie, tak dobrze mówię?
Bardzo.
Smętowie chyba nie ma takich problemów, bo tam są konkretne bardzo, bardzo problemy. Trzeba obrobić pole, trzeba zająć się świńmi, trzeba, prawda... Czy też nie ma chętnych do uczestnictwa w tych pracach?
Nie, no ja powiem, że no, tu pani prezes mówi, że na pewno w jej oczach mogłoby być lepiej. Każdy by chciał, żeby było lepiej. I na pewno należy dążyć do tego, żeby było lepiej. tu na pewno przy... No, aż tak mocno... No mamy problemy. Wiadomo, że gdybyś mi powiedział, że nie mamy problemów, to by było nieprawdą. Nieprawda, tak. Ale muszę powiedzieć, że w Grudziądzu, pomimo, że mamy tu swoją tą pracę na schronisku, to również wydajemy żywność tą unijną dla mieszkańców Grudziądza w organizowanym konkursie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. I muszę powiedzieć, że w tamtym roku to było ponad 250 ton.
Rozumiem, że to wszystko żywności, jak gdyby dla 5 tysięcy przerobili,
tak,
to wasi pensjonariusze. Tak,
to wszystko pensjonariusze, można powiedzieć, w detalu zostało wydane, więc to jest naprawdę sporo tego towaru. Mhm. Nie? Więc...
Ale dla jakich? Bo mówicie teraz państwo, mówią państwo teraz o zupełnie nowej
działalności,
nowej sprawie.
Tak.
Co to znaczy? Proszę rozszerzyć. Rozumiem te trzy formy.
Tak.
Schronisko, ogrzewalnia i noclegownia.
Tak.
Dwa schroniska. Mhm. Ale tu państwo mówią o czymś innym jeszcze.
Tak. Nasze schronisko wygrało konkurs ogłoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na wydawanie żywności unijnej, ponieważ żywność unijna, którą Polska jako kraj wzięła udział w tym całym programie PAED, to w skrócie się tak nazywa, tę żywność mogą wydawać tylko organizacje pozarządowe. I swego czasu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłosił konkurs, myśmy ten konkurs wygrali, bodajże od 4 lat już wydajemy tę żywność, co roku jest on ogłaszany i co roku wygrywamy, wydajemy tę żywność dla najuboższych. To jest Unii Europejskiej i to jest wydawana żywność dla najuboższej ludności, mieszkańców miasta Grudziądza, według list przygotowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. I ta pomoc jest udzielana 5 tysiącom obywateli naszego miasta i tę żywność wydajemy właśnie my z naszymi pensjonariuszami.
W jakich konkretnych punktach Grudziądza?
To jest jeden punkt w mieście. Wszyscy wiedzą, gdzie jest wydawane co środę i tam przygotowane, najpierw ten towar zwozimy z Banku Żywności, przygotowujemy te porcje, które należy w ciągu tego dnia wydać i to jest wydawane.
Rozumiem, że te porcje przygotowują wasi
nasi pensjonariusze, tak. I to się wszystko dzieje za udziałem naszych pensjonariuszy. Także ta pomoc tutaj jest.
No więc ta aktywność jest spora.
Jest, ale ja bym na pewno chciała, żeby ona była większa, ponieważ ta praca jednak powoduje, że ludzie zaczynają wtedy myśleć nie o sobie, o sytuacji, w jakiej się znaleźli, tylko zaczynają myśleć o kimś innym. I to jest chyba ten pierwszy moment, gdzie człowiek zaczyna inaczej patrzeć na siebie, na sprawy, które go otaczają.
Widzisz, i ma wtedy, stać,
tak, on wtedy ma jakieś zadowolenie z tego, co robi. A tak jak jest skupiony tylko na siebie, to na sobie, to zaczyna myśleć tylko komu jeszcze coś tutaj zrobić, żeby mieć jak najlepiej w danej chwili.
No tak,
i dlatego uważam, że...
Tak, też terapeutyczna, no właśnie. Wpatrywać się za bardzo w siebie, bo tak. Można zobaczyć coś właśnie tak. Ciemnego,
tak.
Prawda?
I dlatego uważam, że... A jeszcze powiedziałabym, bo tutaj mówiliśmy o tym, co my jeszcze robimy. Ja bym tu chciała jeszcze wspomóc jedną, mówić o jednej sprawie. Od 20 lat przygotowujemy wigilię dla bezdomnych. Dla bezdomnych, samotnych.
Mieszkańców
najpierw
Grudziądza.
Dla mieszkańców Grudziądza. Najpierw robiliśmy to na dworcu przez parę lat. Teraz od paru lat takich już znacznych robimy to w burcie szkolnej. Ta wigilia jest przygotowywana dla 700 osób, więc jest to przedsięwzięcie naprawdę bardzo wielkie i wszystko to się dzieje w wyniku pracy naszych kierowników i naszych pensjonariuszy. Jest to naprawdę bardzo takie przedsięwzięcie z logistycznego punktu widzenia bardzo wielkie. Od samego rana, w dniu, wigilia ta jest robiona w Wigilię 24 grudnia. Od tych 20 lat zawsze robimy to wigilię. Jest to przygotowane są posiłki dla poszczególnych ewentualnych gości, przy czym do tej pory to było to w ten sposób. Ja może taka jestem trochę taki, mam wredny charakter, że widzę to w gorszych barwach. Takich barwach, ale powiem, jak to było do tej pory.
Pani jest zanurzona w życiu, w codziennych sprawach i widzi pani tę całą skomplikowaność.
Tak, i powiem, jak to było do tej pory, więc myśmy zawsze bardzo pięknie przygotowywali te stoły. to jedzenie było na półmiskach, były ryby, były wszystkie te potrawy, które są w Wigilię, było ciasto. I potem jak ci nasi mieszkańcy przychodzili na tę Wigilię, to proszę sobie wyobrazić, że jeszcze nawet ksiądz Infuat, przychodzili nasi kapłani, przychodziły władze miasta. Jeszcze ksiądz Infuat nie zdążył powiedzieć życzeń. To już to jedzenie znikało do worków, które było pomieszane mięso, ryby z ciastem, to było coś po prostu okropnego. W związku z czym no nas właśnie to denerwowało i wymyśliliśmy sposób, tak, że przygotowaliśmy porcje dla poszczególnych osób na jednorazowych takich tacach. Tak. Tam były ryby, ciasto i pierogi. I to było bardzo przyzwoicie, bardzo było pięknie nakryte jak zawsze, a owoce i ciasto już było na stole. I to spowodowało, że jednak ci ludzie troszeczkę jak gdyby się zastanowili. Ale muszę powiedzieć, że jeszcze to nie jest to, co ja bym chciała, żeby oni chociaż trochę posiedzieli. Żeby chociaż chcieli tą jedną kolędę zaśpiewać.
A może trzeba inaczej? Może stoły dopiero nakrywać, jak już...
Nie, to jest niemożliwe, ponieważ jest to 500 tak. osób. Tak, w tym roku było 550 osób. Myśmy jeszcze przygotowali paczki dla tych osób, dla matek, dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował konkurs na paczki świąteczne, więc myśmy te paczki przygotowywali dla dzieci i dla dorosłych i te paczki wydawaliśmy. Także w tym okresie grudniowym to mamy rzeczywiście bardzo dużo pracy. Ale mówię o tym celowo, ponieważ chciałam zwrócić uwagę, jak przez te 20 lat zmieniła się mentalność naszych pensjonariuszy. Więc proszę sobie wyobrazić, że na początku pierwsza Wigilia, jaką robiliśmy dla naszych pensjonariuszy w schronisku, niektórzy z nich nawet nie wiedzieli, jak się zachować. Banany próbowali jej ze skórą, bo nie wiedzieli, że to należy najpierw to obrać. Ale teraz, po tylu latach, to nasi pensjonariusze uważają się za coś lepszego w stosunku do tych, dla których przygotowują Wigilię przedtem na dworcu, dzisiaj w bursie szkolnej. Po tych wszystkich, po tej Wigilii, jak już uprzątamy, jak już ta Wigilia się kończy, uprzątamy te wszystkie pomieszczenia, więc oni przyjeżdżają do schroniska, się przebierają, kąpią się, wtedy już nie trzeba nikogo zaciągać na siłę do tej kąpieli, się przebierają, żeby zasiąść do naszego wigilijnego stołu w schronisku. Oni się uważają już za coś lepszego w stosunku do tych, dla których tę Wigilię robili. Jest to też jakaś nasza działalność, ponieważ jak gdybyśmy pokazali im, że
to jest wartość,
i wtedy oni się odpowiednio do tego przygotowują, się ubierają. Mhm. Więc jest to, tutaj mam nawet zdjęcia takich naszych właśnie.
Tak, pani prezes, to dla naszych radiosłuchaczy informacja, że państwo przywieźli z sobą dwa olbrzymie albumy. Pani prezes tutaj przewraca kartki, które są ze zdjęciami pięknymi, z opisem. Więc 20 lat działalności to wiadomo.
Tak, to jest
to
długo.
Uzbierało się.
Tak. I mówię właśnie o tym, ponieważ to jest też jak gdyby taka nasza zasługa, że udało nam się jak gdyby u tych ludzi zmusić ich do pewnego myślenia, bo skoro oni uważają się za coś lepszego w stosunku do tych, dla których tę Wigilię robią, to jest to, uważam, wielka zasługa nasza, że chce im się wykąpać, ubrać i zejść odpowiednio świątecznie.
Oni się już u was to się znają, mają jakieś relacje z sobą, związki i tak dalej i mają poczucie pewnie, że są w domu jakimś.
No chyba tak.
I to jest to wielka wartość. Mm-hmm. Drodzy państwo, zwracam się do moich gości, przypomnę radiosłuchaczom, że gośćmi naszymi są dzisiaj pani Hanna Szymańska, wiceprezes zarządu Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Grudziądzu oraz pan Witold Buczkowski, zastępca kierownika schroniska w Grudziądzu. Czy jednego i drugiego? Jak to jest?
Jednego i drugiego.
Aha, to tak jest, że jest jeden kierownik na dwa schroniska i jeden wice na dwa. Proszę państwa, mówimy o problemach ludzi bezdomnych. Mogą państwo już do nas telefonować i rozmawiać z nami, może ktoś chce się podzielić swoim doświadczeniem, może doświadczeniem pomocy osobie bezdomnej. Przypomnę nasze telefony 655 23 55 i 655 23 56. 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w rodzinie. 536 600 100, 536 600 200. Nie wiem, dla zagranicy też podam, ale 655 23 33, 655 23 66. Tak powiedziałam, ale, bo w tym czasie to chyba za oceanem to jest środek nocy. No właśnie, no. Bo kiedy audycja była o 13, bo kiedyś była o 13, to z zagranicy również telefonowano. Drodzy Państwo, bardzo zapraszamy. Chcemy dzisiaj rozmawiać. Ta audycja w ogóle ma służyć temu, żebyśmy zastanowili się nad problemem osób, które nie mają gdzie się podziać. Czasami widzimy gdzieś na ławce, na przysłowiowej ławce w parku kogoś, albo gdzieś w klatce schodowej ktoś jest i nie wiemy, jak zareagować. Może trzeba by się zainteresować, gdzie w naszej miejscowości jest możliwość przenocowania takiej osoby, jak pomóc takiej osobie. W tej chwili, w dobie internetu, można bardzo łatwo znaleźć informacje o tym, gdzie takie osoby mogą uzyskać pomoc. Już mamy telefon, a więc słuchamy.
Światłem głową.
zdecydować się.
Halo?
Szczęść Boże, dzień
czy
dobry.
Mamy telefon?
Halo? Ja dzwonię z Buzka Zdroju, z parafii świętego brata Halo? Alberta. Mam na imię Aleksander. Ja chciałem się podzielić takim doświadczeniem i dać świadectwo, że od 7 lat organizujemy Wigilię dla osób potrzebujących, bo ona się nazywa osób potrzebujących.
Tak.
I osób, które chcą z nami spędzić ten wieczór. Organizujemy zwykle dzień przed Wigilią i rozwiązaliśmy problem z tą Wigilią w ten sposób, że pierw mamy mszę świętą w kościele.
Aha.
I po tej mszy świętej w kościele udajemy się na teren plebanii, gdzie to organizujemy. No teraz mieliśmy ponad 160 osób. To jak na Busko to jest dużo.
Tak.
To jest dużo. I mieliśmy przypadki zeszłe lata, że były to nie zawsze zachowania fortunne. W tej chwili się wytworzył taki klimat, że przychodzą ludzie z wielką radością, przychodzą ludzie potrzebujący. Po raz pierwszy w tego roku mieliśmy rodziny, które przychodziły z małymi dziećmi. To nie było przez ciągu 6 lat.
Tak.
Wydajemy posiłki na taczkach. Natomiast dla tych, którzy potrzebują, wydajemy chleb i inne produkty już zapakowane. Oni się przyzwyczaili. Owszem, na stole nie została nawet kromka chleba.
Tak, ale zmienia się obraz wobec tego, tych wigilii dla osób potrzebujących. A proszę pana, bo nie chcemy się skupiać na tej akcyjności.
No właśnie, ale
chcemy
ci powiedzieć, co ta wigilia daje.
Tak?
W naszym przypadku ta Wigilia zaowocowała tym, że jeżeli przyjdą władze, przyjdą ludzie, którzy są sponsorami tej Wigilii, którzy nam pomagają, to na przykład w wyniku tego, że na tej Wigilii była rodzina z małymi dziećmi, oni wczoraj otrzymali od jednej z osób tonę węgla.
Mm-hmm.
I, bo my nie jesteśmy Caritasem, my jesteśmy wspólnotą brata Alberta. Działamy trochę na obrzeżach takich, trochę innym niż Caritas, bo raczej pomagamy ludziom przyjść do kościoła, pomagamy ludziom tam sprawy inne takie załatwiać. Natomiast nie ograniczamy się do...
Ale rozumiem, że jesteście skupieni wokół parafii.
My jesteśmy wspólnotą przy parafii.
Tak.
I to rozwiązuje, bo my jesteśmy w parafii w ogóle 30 lat będzie mieć za rok. Będzie parafia młoda. Ale chciałem powiedzieć o tym klimacie, jak się ludzie dostosowują, że w tej chwili to przychodzą naprawdę elegancko ubrani, zarówno ci bogaci, jak i ci biedni, jak my to nazywamy. Nie ma problemu w tej chwili takiego, że ten poziom jest zaniżony. Poza tym ludzie się garną tak, że w przyszłym roku to nie, pomieszczenie mamy za małe.
Mhm.
Ale to, że jest to taka atmosfera, bo myśmy to nazwali dla osób potrzebujących, to trochę zmienia niż do tych osób biednych, bo jak przychodzą biedni, to tak. Uważają, że to jest takie...
Jak się nazwie to, że dla biednych, to prawda, to już nie każdy przyjdzie.
Taki ma zły odcień. Natomiast dla ludzi potrzebujących, którzy się podzielą sercem, no też mamy, zrobiliśmy tego roku taki też album, chcemy wydać, taki pokazać parafii, bo też parafia jest zainteresowana, ale
tak,
nie wszyscy
żeby
wiedzą.
Też, że parafia w tym uczestniczyła. Tak,
my to znaczy, głównym organizatorem jest ksiądz proboszcz Podyma i wspólnota świętego brata Alberta, natomiast bardzo ładnie się tego roku włączyły władze miasta, burmistrz, starosta, MOPS nawet nam podarował. Po raz pierwszy otrzymaliśmy dużą garść pomocy finansowej i takie, że mogliśmy rozdać to wszystko. Także cieszę się bardzo, że mogę się takim wrażeniem...
Bardzo dziękujemy panu. Dziękujemy serdecznie. I życzymy dobrej tej codziennej też pracy. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus, Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym się takim doświadczeniem z otoczenia podzielić. Właśnie ja tak słyszę właśnie, że te osoby są takie... Trudno ich zmobilizować, ten charakter taki, że takie niepoprawne.
My tak nie chcieliśmy powiedzieć, chcieliśmy tylko powiedzieć.
Tak, ale na przykład ja obserwuję w życiu, widzę też, najbliższej rodzinie mam takie, że od dzieciństwa ktoś ma już charakter, że są problemy. I później lęk przed samodzielnością, i później małżeństwie, i wpadanie w alkoholizm. Czyli to jest jakiś ciąg przyczyn. No taki mamy świat, że właśnie... No dzieje się tak, że nie wszyscy jesteśmy jednakowo wytrzymali. I te osoby są jakoś uszkodzone już psychicznie wcześniej, później z alkoholizm. I tak jak jest takie porównanie, że za młodu, to wszystko, że dzieciństwo, że to jest takie ważne, bo później jest tak trudno. I to widzę, obserwuję, że jest tak trudno, żeby te osoby mogły się zmienić. I jest też bardzo trudno. Już...
Tak, dziękujemy pani. Halo? Dziękujemy pani za tą refleksję, ale myślę, że tu dobrze, że pani właśnie w takim kierunku poprowadziła swoją myśl, bo trzeba by pamiętać, że w zasadzie trzeba pracować z ludźmi już z małymi dziećmi w szkole. Trzeba by się zastanowić, jak wygląda praca wychowawcza w szkole, czy prawda, czy później w rodzinach.
U nas właśnie rodzeństwo, tak. Moja psychika, jestem najstarsza, najlepiej mam traktowana, a młodsze siostry były inaczej i widzę różnicę psychicznej później w życiu i nieodporność na trudności, na alkohol. Tak. I te osoby naprawdę, no one są mniej samodzielne, już nie potrafię psychika odgiąć i z powrotem jeszcze jest trudno ukształtować i pomóc tym. I także taka moja opinia, że one są o wiele mniej samodzielne i
Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie. Pozdrawiamy panią. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Przepraszam, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Pomorskiego.
Witamy pani Elżbieta.
Ja gratuluję tym, którym się udało cokolwiek zrobić dla bezdomnych. Otóż tutaj w Pomorskim, w pewnym mieście jest 25 bezdomnych. Staraliśmy się o to, żeby jakieś pomieszczenia były dla nich w okresie zimowym. 2 lata temu jeden bezdomny spłonął w okresie zimy. I no wreszcie miasto, Rada Miasta uzgodniła, że zrobili ogrzewalnie. No ja, mnie osobiście ta ogrzewalnia nie zadowalała. Ja prosiłam ich, żeby dali jakiekolwiek pomieszczenia, tylko pomieszczenia ciepłe i my będziemy sami robić wszystko dla nich. I w swoim własnym zakresie będziemy tam z wolontariatem będziemy tam po prostu pilnowali tych pomieszczeń, tak żeby ci bezdomni mieli gdzie się schować, gdzie zamieszkać w okresie zimowym. No nie wiem, ogrzewania absolutnie nas nie zadowalała. Radni uważali lepsze to jak nic. Dopiero najbliższe pomieszczenie takie, gdzie by mogli spędzić 24 godziny, no to Gdańsk. A ogrzewania jest wiadomo. Ona jest tutaj czynna od 21 do godziny 8 rana. W którymś dniu pojechałam tam zobaczyć. O 17 godzinie wszystko było zamknięte na kłódkę. Mróz 17 stopni, a tam dopiero oni mogli przyjść o godzinie 21 i o 8 godzinie już muszą opuszczać. Ja uważam, że to jest po prostu niehumanitarne, no bo coś chyba, no zrobiłam alarm, bo przecież nie może tak być, no bo tłumaczą, że tylko jest 4 bezdomnych. No tak, ale ci jako ogrzewania, to oni tylko na siedząco mogą siedzieć w nocy. I tam nie można, ja prosiłam, żebyśmy mogli chociaż na ten czas rozłożyć jakieś materace. Nie, bo to jest ogrzewalnia. I ogrzewalnia trwa przez okres 3 miesięcy. Czyli to jest gdzieś jakieś 90-100 dni. I ci bezdomni nigdzie nie mogą się położyć, te ogrzewani, na siedząco, spać, na baczność spać. No to jest, no ja jestem tak oburzona, a tutaj tak pięknie się wyrażają o tych właśnie pomieszczeniach dla bezdomnych. Zazdroszczę. Zazdroszczę tego i to naprawdę uważam, że tym, którym się udało, to jest sukces. Sukces tego, że wywalczyli to.
To wieloletnia praca, jak tu pani prezes powiedziała, 20 lat pracy.
Oczywiście, ale proszę panią, są ludzie chętni, którzy mogą spieszą z pomocą, nawet mogą dawać swoje godziny, gdyby tam pójść i obsługiwać.
Pani Elżbieto, czy pani jest skupiona w jakiejś organizacji pozarządowej?
Proszę panią, tłumaczyli, bo było spotkanie medialne, ja jako dziennikarz jestem i ja po prostu na tym spotkaniu bardzo mocno poruszałam tą sprawę i powiedziałam, dajcie pomieszczenia, my się zajmiemy tym. No ale z tym, że ja nie jestem w żadnej organizacji.
No właśnie, to jest problem, ja dlatego spytałam. Bo to muszą być partnerzy do zrobienia czegokolwiek, prawda?
Tak. Ale ja powiedziałam, dajcie, my nie mamy pomieszczeń, ja mówię, dajcie pomieszczenia, organizacja się znajdzie, tylko dajcie pomieszczenia.
Pani Elżbieto, my rozumiemy pani rozgoryczenie. Ale no, zasada jest taka, że samorządy współpracują z organizacjami pozarządowymi, mają wtedy i obowiązek, i programy, można korzystać z programu wtedy, kiedy to są partnerzy, prawda? Natomiast tak, to jest rzeczywiście trudno.
Przepraszam, że ja przerwę, ale tu jest wolna wola, dobra wola, chociażby na ten okres jak czystych mrozów.
Pani Grzbieto, spróbujemy, na żeby nasi goście odpowiedzieli, bo ja nie prowadzę takich dzieł. Prosimy bardzo, pani prezes.
Dobra wola to tak, tylko że samorządy są nauczone już pewnych takich mają przykre doświadczenia, ponieważ ludzie potem często się szybko znudzą taką pracą. Ta praca jest dzień po dniu, ona wymaga stałości, systematyczności, odpowiedzialności. Tak. I dlatego samorządy będą współpracowały tylko i wyłącznie z stowarzyszeniami czy z fundacjami, które przejmą na siebie tego typu obowiązki. I proszę nie mieć pretensji o to do samorządu.
Ale mogą pieniądze tylko na takie cele.
Tylko na takie cele mogą dać, bo są programy, które przecież sprawa opieki nad bezdomnymi to jest zawsze sprawa, miasto ma taki obowiązek, bo to wynika z przepisów. Natomiast jeżeli jakaś jest organizacja, czy jakaś grupa ludzi, którym jest ten problem bardzo bliski i bolesny, to niech oni zawiążą stowarzyszenie. Potrzeba tylko 15 osób, żeby takie stowarzyszenie zawiązać i wtedy jest podmiot, z którym można rozmawiać. Tak, i naprawdę nie można mieć o to pretensje do gminy, że ona nie chce rozmawiać z osobami, które nie są w żaden sposób związane z niczym. One nie czują, nie będą czuły się odpowiedzialne. Myśmy też w twojej działalności przez te 20 lat mieli różne spotkania z różnymi ludźmi, z różnymi czy opiekunami, czy z różnym kierownictwem, które też nie do końca jak gdyby rozumiało ideę tego naszego towarzystwa. Przecież wiadomo, jesteśmy organizacją katolicką. Misja brata Alberta jest wszystkim znana i niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o głodnych i potrzebujących, właściwie już od Ewangelii, bo Chrystus powiedział, że zawsze będziecie mieć biednych wokół siebie, więc przez te 2000 lat zawsze mamy tych biednych i opuszczonych wokół siebie, ale trzeba rozmawiać z podmiotami. I taki podmiot, dzisiaj utworzenie takiego podmiotu to naprawdę jest bardzo prosta sprawa. I tu nie ma co winić samorząd.
To każdy może zareagować. Jak tak czuje, ma na tyle wrażliwe serce, to może przyjąć tego człowieka na noc, czy prawda? Natomiast jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy publicznych, to jest już bardziej skomplikowana sprawa, myślę.
Tak jest.
Słuchamy Radio Maryja. Pani Elżbiecie, dziękujemy, bo tak jakoś, nie wiem, żeśmy może zagadali troszeczkę. Pani Elżbieto, przepraszam bardzo, ale no są telefony i musimy jakoś tak też dać szansę innym osobom. Słuchamy, halo?
Szczęść Boże, Grzegorz z Krakowa.
Witamy.
Proszę Państwa, ja tutaj reprezentuję 25 organizacji mieszkaniowych. My tutaj prowadzimy okrągły stół od kilku lat tutaj. Mam kontakty z MOPS-em i proszę Państwa, to są wszystko półprawdy. Proszę Państwa, to ja już wiele razy dzwoniłem, mówiłem, że to jest system zbrodniczy, komunistyczno-kapitalistyczny. Ale wracając do tematu, krótko, bo to nie mogłem się dodzwonić i proszę Państwa...
No dobrze, ale proszę,
jeżeli
do...
chodzi,
tak,
jeżeli,
bo mamy
proszę,
mało
proszę
czasu.
Proszę słuchać, jeżeli chodzi o proszę Państwa, o fundament tego wszystkiego. Fundament jest taki, że dlaczego są bezdomni. Ogólnie można powiedzieć, że bezdomni są przez to, że jest bezrobocie, że jest alkoholizm, że się wszędzie wódkę sprzedaje, że to jest polityka, że jest polityka mieszkaniowa. To jest bezdomność. Lobby, które deweloperów i różnych tam. W Krakowie jest 600 miejsc na 2000 bezdomnych. Proszę Państwa, o czym my mówimy? Ustawa o ochronie danych osobowych. Ja byłem na dwóch eksmisjach. No, ja to by można mówić dużo. Wiem, że się audycja kończy.
No właśnie, Panie Grzegorzu.
Proszę Państwa, ustawa o wypowiedzeniu wyrzuca się ludzi. Już zlikwidowano w ustawie okres ochronny, zimowy. Można ludzi wyrzucić na ulicę. Już można ludzi wyrzucić z kamienic też na ulicę. Proszę Państwa, nie ma żadnej polityki mieszkaniowej, nie buduje się mieszkań komunalnych. To są fundamenty, o tym się nie mówi, bo wszyscy politycy to zbrodnie popierają.
Panie Grzegorzu, dziękujemy panu bardzo za głos. Musimy... Halo, musimy kończyć nasze spotkanie. Dziękujemy panu bardzo za głos. Chciałabym, żeby państwo jeszcze tu, pani prezes, pan kierownik, żeby się ustosunkowali troszeczkę do tego głosu. Bezdomni zawsze byli i będą.
Bezdomni zawsze byli i będą, ponieważ jest to grupa ludzi, która uważa, że ich swoboda i niepłacenie, nieprzystosowanie się do warunków, jakie obowiązują, czyli płacenie za czynsz, dbanie o mieszkanie, to jak gdyby ich nie dotyczy.
Ale ostatnio przekracza często możliwości też, to też...
Może chyba nie do końca. Oni po prostu uważają, że jest ktoś, kto będzie za nich płacił. Ja ostatnio byłam na spotkaniu takim, widziałam mieszkania, które były zajmowane przez osoby, które zostały wyeksmitowane. To po prostu urąga jakimś podstawowym zasadom o pielęgnacji nad czymkolwiek. Przecież nie może być tak, że ja dostaję mieszkanie i to mieszkanie jest zniszczone, zdewastowane, wszystko jest powyrywane, podłoga jest, tam były akurat piece, więc podłoga i wszystko, co było z drewna, to zostało spalone w tym piecu, potem na koniec ten piec został rozebrany. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca.
Pani jest...
I to po prostu nie wolno czegoś takiego mówić, że ci ludzie... Oni po prostu są często z własnego powodu w takiej sytuacji, ponieważ
prezes,
nie płacili.
Ja rozumiem, ale ja tu muszę się upomnieć o całą dużą grupę pewnie osób, które też z takich racji, o których też mówił pewnie pan Grzegorz, utrata pracy,
tak,
tragedie rodzinne, prawda?
Tak.
Na pewno jest duża grupa takich osób. Pani ma do czynienia z osobami, no zanurzona pani jest w tej rzeczywistości. Pani widzi tę
przyczyny,
całą, tak, całą tę prawdę, jak gdyby, która...
Obnażają takiego człowieka, jak jest taki obnażony. Prawdą jest, ale ci ludzie często, oni jak gdyby, oni się tak szybko poddają, oni nie chcą walczyć o nic. Przecież jeżeli nawet ktoś nie płaci tego czynszu i pójdzie do takiego prezesa spółdzielni, przynajmniej tak jest u nas, i powie, że on będzie ten czynsz odrabiał, to prezes mu wyrazi zgodę. Tylko on musi przychodzić do tej pracy, musi ten czynsz odrabiać.
Ale gdzie będzie pracował?
On mu tę robotę znajdzie. On będzie na przykład porządkował dany teren.
Jest taka możliwość?
Tak, u nas jest taka możliwość. Aha. Tylko ci ludzie muszą pracować, a oni często nie chcą. Oni potem tylko mówią o swoich problemach wynikających z tego, że oni nic nie zrobili w tej materii, żeby sobie pomóc. Oni chcą pomóc tylko od kogoś innego.
No właśnie. I proszę państwa, to no właśnie, to mówię patrząc na zegar. Nie mówię, żeby potwierdzić to, co pani prezes mówi, bo zwykle tak jest, że kiedy audycja już powinniśmy zakończyć, to zaczynamy dotykać tych najbardziej istotnych spraw, zaczynamy się ożywiać i właśnie tak jest. Godzinna audycja, proszę ojca Benedykta, to za krótko. To zgłaszamy tutaj właśnie wniosek, żeby przedłużać. Drodzy państwo, no dotknęliśmy dzisiaj tylko oczywiście, jak co roku staramy się. Jak państwo widzieli, no stanowiska są różne. Ja myślę, że to bardzo różnie pewnie jest. Państwo tutaj mają do czynienia z tymi ekstremalnymi sytuacjami. Prowadząc pracę codzienną, państwo by chcieli wykrzesać ze swoich mieszkańców aktywność, zadowolenie, radość i taką chęć do życia, prawda? Nie zawsze to się udaje, przeważnie jest to bardzo trudne. Na to, że taka jest sytuacja, złożyło się pewnie bardzo dużo przyczyn. Cała historia życiowa często danego człowieka, prawda? No ale państwo mają tego człowieka i chcą państwo z nim pracować. Dlatego też pewnie takie tutaj opinie. Może na koniec coś pozytywnego, pani prezes. Może powiedzieć, mamy minutkę tylko, może powiedzieć,
nie wiem,
o tej historii z pracą w lesie. Tak szybko,
nasi podopieczni w Smętowie szukaliśmy dla nich pracy i wymyśliliśmy, żeby porządkowali las. Prosiliśmy leśniczego ówczesnego, żeby nam taką pracę umożliwił. Leśniczy nie za bardzo miał ochotę, ale potem go w jakiś sposób przymusiliśmy. Pojechaliśmy z tymi naszymi do lasu. I następnego dnia, jak zobaczył leśniczy, jaką pracę wykonaliśmy, to już przez następne dni dzwonił do nas, żebyśmy przyjeżdżali i tę pracę dalej wykonywali, uporządkowywali las. A dzięki temu a drzewo, które uzyskaliśmy z tego sprzątania, posłużyło nam do ogrzania naszych pomieszczeń właśnie w Sętowie.
Także stereotyp bezdomnego.
Tak, a stereotyp wśród nas wszystkich jest taki, że bezdomny to właściwie nie warto mu pomagać, nie warto nic robić, ponieważ to jest jak gdyby człowiek dziesiątej kategorii, on się nie liczy. A nieprawda, tak
dobrze,
nie jest, to tylko trzeba...
Dobrze, pani prezes. To taki bardzo, bardzo optymistyczny i taki ludzki wniosek. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja próbowaliśmy dotknąć troszeczkę problemy bezdomności. Naszymi gośćmi byli pani Hanna Szymańska, wiceprezes zarządu Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta oraz pan Witold Buczkowski, zastępca kierownika dwóch schronisk dla bezdomnych w Grudziądzu i w Smętowie. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do Torunia. Życzę dużo siły, takich pomysłów, jakby jeszcze tę pracę tak prowadzić, żeby rzeczywiście mieszkańcy wasi zechcieli uczestniczyć. Chociaż to, co Państwo powiedzieli o tym wydawaniu żywności, to ja myślę sobie, że to jest przecież olbrzymia praca.
Tak.
No życzę wszystkim i mieszkańcom i wam, Państwu, którzy pracujecie w tych instytucjach, życzę dużo siły, dużo takiej ufności, że można coś wydobyć czasami pięknego. Na pewno macie takie sytuacje Państwo, takie olśnienia też, że to nie są tylko trudne sytuacje.
Jak w życiu, jak w życiu są dobre i złe.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę, naszym radiosłuchaczom. Dziękuję ojcu Benedyktowi, który był z nami w czasie audycji. Drodzy Państwo, za tydzień pewnie w związku ze Światowym Dniem Chorego, 20 już, będziemy mówić właśnie na temat tego dnia, na temat orędzia Ojca Świętego. Zapraszam. Żegna się i dziękuję za uwagę. Barbara Momot.